Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Polska będzie miała unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Janusz Wojciechowski otrzymał zielone światło od europosłów. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszej audycji dziś przede wszystkim o tym, jakie zadania czekają na nowego komisarza i jakie w związku z tym oczekiwania mają rolnicy. Na początek jednak skrót najważniejszych informacji i Robert Silski.
Flesz europejski.
Niemcy są wstrząśnięte atakiem na synagogę w Halle. Wszystko wskazuje na to, iż był to atak o podłożu antysemickim. Angela Merkel oraz inni członkowie niemieckiego rządu potępili zamach i złożyli kondolencje rodzinom ofiar. Jak wynika z najnowszych informacji policji, zatrzymany zamachowiec działał w pojedynkę. To 27-letni Niemiec Stefan Baliet, od lat powiązany z niemieckimi neonazistami. Ogromne znaczenie ma to, by polityka rolna w Europie wobec Polski była jak najlepsza. Wierzę, że dzięki przyszłej pracy Janusza Wojciechowskiego jako komisarza Unii do spraw rolnictwa będzie się to działo. To człowiek znający potrzeby rolników i profesjonalista, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Przypomnę, we wtorek odbyło się drugie wysłuchanie Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim, który tym razem dostał zielone światło na stanowisko komisarza do spraw rolnictwa. Otwiera mu to drogę do objęcia teki w komisji, której przewodniczącą będzie Ursula von der Leyen. Polska odrzuca najnowszą propozycję w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku autorstwa Finlandii, która kieruje teraz pracami wspólnoty. Powiedział o tym w Brukseli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego nie uda się europejskim rządom porozumieć do końca roku w sprawie nowych wydatków Unii.
Kraje północy Europy, ale też również kraje Beneluxu stoją na swoim stanowisku znaczącego ograniczenia wydatków.
Minister podkreślił, że Polsce nie podoba się finansowanie nowych priorytetów Unii Europejskiej kosztem polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Nadziei na kompromis nie traci Komisja Europejska, która zaapelowała do krajów członkowskich o przyspieszenie negocjacji i zakończenie ich w tym roku. Komisja Europejska ogłosi dziś pakiet postępowań przeciwko krajom członkowskim. Na liście jest pozew przeciwko Polsce za system dyscyplinarny wobec sędziów. Polskie Radio jako pierwsze informowało o pracach w komisji nad skargą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Decyzja zapadła wczoraj na posiedzeniu komisarzy. Frans Timmermans dostał poparcie Komisji do Spraw Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego na stanowisko wiceszefa nowej Komisji Europejskiej. Poparli go chadecy, socjaliści, zieloni i liberałowie przy sprzeciwie europejskich konserwatystów i reformatorów, tożsamości i demokracji oraz lewicowej grupy GUE. Timmermans w nowej komisji ma całkowicie zmienić zakres kompetencji. Holender, który w obecnej kadencji zajmował się praworządnością, w nowej będzie odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. Ma też zarządzać polityką na rzecz klimatu. Groby polskich żołnierzy w Wilnie zostały uszkodzone przez samochód, który wjechał na teren cmentarza na Nowej Rossie. Nagrobki w tym roku zostały odnowione przez Fundację Wolność i Demokracja. Wczoraj rano pojazd zdemolował fragment ogrodzenia na cmentarzu i wjechał na teren kwatery wojskowej znajdującej się tuż przy samej drodze. Służby ustalają okoliczności wypadku. Wiadomo, że uszkodzeniu uległy 3 nagrobki w kwaterze wojskowej. Spoczywają tam polscy i litewscy żołnierze, którzy w latach 1919-20 polegli w walkach o Wilno.
Rozmowa o Europie.
Naszym gościem jest dzisiaj Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Kolejna tak zwana siedmiolatka 2021-2027. Jakie największe wyzwania czekają polskie rolnictwo w tych latach?
Rzeczywiście wyzwań jest wiele. W sumie to jesteśmy jakby na progu ustaleń na lata 2000, na następną siedmiolatkę. Jest dzisiaj trudno, tak to prawda, wiele się mówi o tym, że być może będą mniejsze dopłaty dla większych gospodarstw, większa pomoc będzie dla małych gospodarstw. Dzisiaj na chwilę obecną mamy jeszcze zbyt mało danych.
Natomiast pojawiają się pierwsze informacje, jak ta kolejna, trzymajmy się tego określenia, siedmiolatka miałaby wyglądać. No i właśnie odejście od dopłat dla gospodarstw wielkoobszarowych powyżej pewnego limitu, ustawienie limitów przy tych gospodarstwach, że one po prostu powyżej pewnej wielkości nie będą już tych dopłat otrzymywały. Z naszego punktu widzenia Polski, to nie jest chyba zła informacja, bo my zbyt wielu takich wielkoobszarowych gospodarstw nie mamy.
No, trochę mamy takich gospodarstw i są to gospodarstwa bardzo towarowe i są to gospodarstwa, które jesteśmy obowiązani utrzymywać. Są to gospodarstwa, które robią bardzo dużą produkcję na nasz rynek.
Ale jeśli spojrzymy jednak na to, co jest główną siłą naszego gospodarstwa, no to jednak małe i średnie gospodarstwa.
No średnie gospodarstwa. Pozostańmy jednak przy średnich gospodarstwach, tych do 300 hektarów, ponieważ no małe gospodarstwa, powiedzmy, często jednak pracują jakby same dla siebie. Same, żeby się utrzymać, prawda? Natomiast tutaj jeszcze wspomnę, pan redaktor wspomniał, czy utrzymywać te duże gospodarstwa. Ja myślę, że jednakże zdecydowanie tak, a co będzie dalej, no też trudno jest mi powiedzieć, ponieważ jesteśmy na progu ustaleń tej przyszłej siedmiolatki. I ja nie chciałbym w tej chwili wiele spekulować. No, wczoraj otrzymaliśmy dobrą informację, ponieważ dowiedzieliśmy się, że pan Wojciechowski został komisarzem do spraw rolnictwa. Jest to dla nas Polaków dobra informacja. No, też nie liczyłbym, że z tego tytułu będziemy mieli większe dopłaty. Natomiast możemy się spodziewać, że będziemy mieli jakby bardziej bezpośredni dostęp w języku polskim do naszego komisarza. No i być może środki unijne zostaną podzielone bardziej sprawiedliwie. Być może zostaną przyjęte inne kryteria do podziału środków unijnych.
A nie ma pan takiej obawy, że na te większe dla nas dopłaty, na zrównanie dopłat lub na zmniejszenie różnicy tak zwyczajnie może zabraknąć pieniędzy? No bo mówi się o tych cięciach na wspólną politykę rolną wstępnie o 5%, chociaż są państwa, które jeszcze bardziej chcą ją obciąć.
Tak, no mówi się o obcięciu o 5%, tak, jest tutaj problem Brexitu, prawda, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii, bo to tak naprawdę z tego powodu, ale są z kolei inne głosy, żeby jednak podnieść składki członkowskie. Także ja myślę, że to jest jeszcze jest chwila czasu, zanim się dowiemy, jaki będzie ostateczny projekt tego budżetu, prawda? Nie spekulowałbym aż za bardzo.
Jak powinno wyglądać polskie rolnictwo? Jak ono powinno się zmieniać? Bardzo często docierają głosy, że wciąż mamy zbyt dużo tych małych gospodarstw. Tych małych gospodarstw, o których sam pan powiedział, które pracują dla siebie, które nie produkują tej żywności na zewnątrz. No i one w pewnym sensie są ograniczeniem dla tych większych gospodarstw, które są gdzieś w sąsiedztwie, którym dodatkowe hektary by się przydały, aby być jeszcze sprawniejszymi, aby być jeszcze bardziej efektywnymi, aby być jeszcze bardziej konkurencyjnymi na tym europejskim rynku.
To, że pracują te małe gospodarstwa, to, że pracują dla siebie, to też nie jest nic złego w tym, albowiem te gospodarstwa, pracując dla siebie, no nie wyciągają rąk po zasiłek, prawda, nie chodzą, nie potrzebują zbyt wielu pomocy, jakoś sobie radzą.
Ale ludzie bardzo często
się
na są... tym,
ludzie się z tego tytułu utrzymują.
Ale
prawda?
Bywa, że takie małe gospodarstwa są zagrożeniem wręcz dla okolicznych większych gospodarstw. Weźmy tutaj na przykład afrykański pomór świń. Tutaj bardzo istotne są kwestie związane z bioasekuracją takiego małego gospodarstwa, które ma 3-4 zwierzęta. Czasami zwyczajnie nie stać na to, aby wprowadzać te zasady bioasekuracji, które są niezwykle istotne z punktu widzenia na przykład jego większego sąsiada, bo jeśli tam zostanie wykryta choroba w tym malutkim gospodarstwie, to u jego sąsiada, który ma 100, 200, 300 zwierząt, trzeba będzie wszystkie wybić.
To może inaczej. 100, 200, 300 zwierząt to jest, panie redaktorze, małe gospodarstwo, ale 100, 200, 300 macior to już jest duże gospodarstwo, to już jest większe gospodarstwo.
Miałem oczywiście na myśli maciory, natomiast tak wygląda ta nasza pomorska rzeczywistość, jeśli byśmy pojeździli po większości naszych gospodarstw.
Akurat w tym przypadku jakby no jest trochę tutaj racji, że gospodarstwa, mniejsze gospodarstwa z mniejszą produkcją zwierzęcą no mają większy problem przy zachowaniu zasad bioasekuracji, prawda? Ponieważ zasady bioasekuracji są jakby, no, reżim tych zasad jest tak, jest dość wysoki i jednak dość kosztowny. W związku z tym jest rzeczywiście problem z utrzymaniem odpowiednich warunków i zastosowaniem bioasekuracji, jeżeli chodzi o te małe gospodarstwa. Dlatego też sąsiedztwo, a wirus rzeczywiście nie wybiera, i sąsiedztwo powiedzmy tych dużych gospodarstw hodowlanych, no, może być zagrożone poprzez te mniejsze gospodarstwa. Tu się rzeczywiście z tym zgadzam. Z tym, że tak, też tak uważam, no, mimo wszystko jakby powinniśmy kreować taką politykę rolną, aby było miejsce dla małych, średnich i dużych. Ponieważ uważam, my zresztą jako reprezentanci samorządu rolniczego uważamy, że jakby wszyscy są potrzebni. Bardzo często małe gospodarstwa rolne zajmują się na przykład agroturystyką, produkcją żywności zdrowej.
No co innego produkcja ekologiczna, prawda? Także ma być wspierana w tej kolejnej perspektywie unijnej.
Tak, no, ma być wspierana. Zresztą chyba nie tak dawno taka informacja do nas przyszła, że w ramach Trójkąta Weimarskiego nasi ministrowie rolnictwa, czyli pani minister rolnictwa Niemiec oraz Francji, ministrowie podpisali porozumienie na następne rozdanie. Oczywiście, no i przede wszystkim chodzi tu o ekologię.
A proszę powiedzieć, czy obserwuje pan taki trend, że właściciele 3, 4, 5 hektarowych gospodarstw, może nawet trochę większych, którym trudno byłoby utrzymać się prowadząc tradycyjną gospodarkę, decydują się na przejście na to gospodarowanie ekologiczne, bo tam wtedy, mówiąc wprost, z mniejszego areału można więcej pieniędzy wyciągnąć. To proszę mi wybaczyć kolokwializm.
Proste, no tak, no to kolokwializm, no oczywiście, normalna sprawa. Więc chcę panu powiedzieć, że rzeczywiście, no, przechodzą takie gospodarstwa na produkcję ekologiczną i na naszym terenie na rejonie Kaszub i Kociewia jest już bardzo dużo takich gospodarstw. To cały czas się dzieje.
A mówił o tym Wiesław Burzyński, nowy prezes od września Pomorskiej Izby Rolniczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3 września, dziękuję.
Sto pensando a te. time I know. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già, come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono mani tutti i sogni miei. Le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, 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 se da quando è partita seguimento è poi dove, poi dove. Già, come vedi, sto pensando ancora a te. Questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, e saprando le curve nel cuore sbandando un po', voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te. Sto pensando a noi. Da un po'. Già, da un po'.
ABC Unii.
Wujak, wspólna polityka rolna.
Czyli wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Obejmuje rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo. Powstała jako pierwsza wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej. Jej najważniejsze zadania to dopłaty bezpośrednie oraz rozwój obszarów wiejskich.
Pierwotnym celem wspólnej polityki rolnej było zapewnienie Europie samowystarczalności w zakresie zaopatrzenia w żywność.
Aktualnie wspólny rynek oznacza brak ograniczeń w handlu produktami gleby, lasu i morza wewnątrz Unii Europejskiej. Obowiązuje zakaz stosowania barier taryfowych, czyli ceł i parataryfowych subwencji, utrudniających swobodny przepływ towarów rolnych pomiędzy krajami członkowskimi przy zachowaniu obowiązku spełnienia wybranych norm bezpieczeństwa żywnościowego.
Obowiązują też stałe kursy walutowe w obrotach towarami rolnymi, ujednolicone przepisy administracyjne, fitosanitarne, weterynaryjne i ochrony zdrowia.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Pojutrze Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie, dlatego dziś temat wyborczy. Jak chętnie w wyborach uczestniczą nasi południowi sąsiedzi? O tym z Czechem Józefem Witkiem rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Czy Czesi chętnie głosują w wyborach?
Ja myślę, że teraz to jest podobnie jak do Polski. Mamy udziały w wolbach, u nasze mówią wolby, u was wybory. Tam, nie wiem, 50-60% maksymalnie, także nie ma tak, żeby po prostu u nas było, nie wiem, 80-90%, a myślę, że u was jest tak podobnie, tam około tam 50-60% i dużo ludzi jest zniechęcone, na przykład jak ktoś wygra wybory, jakaś strona, to jest zniechęcony, także nie przychodzą, na przykład ktoś nie ma czasu.
W Polsce jest bardzo dużo kampanii, które zachęcają do udziału w wyborach, czyli takie kampanie mają miejsce w Czechach. Czy słyszy się o tym, żeby głosować w telewizji, w radiu?
Myślę, że z plakatami i z takimi promocyjnymi imprezami albo akcjami jest podobnie, ale nie wiem jak w telewizji, bo tutaj często widzę w telewizji jakichś kandydatów. Myślę, że tutaj ta telewizja funkcjonuje może troszeczkę lepiej niż u nas. Ale teraz dużo czasu spędzam tutaj w Polsce, także nie chciałbym powiedzieć coś, co nie jest tak. Jest podobnie jak w Polsce.
Czym żyje Europa?
Eksperci UNESCO napisali w specjalnym raporcie, że Rosja narusza prawa człowieka na zaanektowanym Krymie. Jak zauważają rosyjskie media niezależne, raport dotyczy przede wszystkim poszanowania wolności obywatelskich, działalności mediów i dostępu do informacji, a także działalności w sferze kultury oraz nauki. W raporcie, który został opublikowany na stronach UNESCO, autorzy podkreślają, że Rosja, łamiąc międzynarodowe prawo, oderwała Krym od Ukrainy. Zwracają także uwagę na ograniczenie mieszkańcom Półwyspu prawa do swobodnego dostępu do informacji oraz utrudnianie pracy dziennikarzom. W dokumencie zarzucono władzom Rosji dyskryminowanie mieszkańców zaanektowanego Krymu ze względu na narodowość i wyznawaną wiarę. Dzieciom z rodzin ukraińskich i tatarskich nie pozwala się w szkołach na naukę własnego języka. Cytuję fragment raportu Radio Swoboda. Fala krytyki spadła na nowego premiera Flandrii belgijskiego regionu, który podczas debaty w parlamencie grał w gry na telefonie. Jan Jambon został szefem flamandzkiego rządu przed kilkoma dniami, tworząc koalicję po 127 dniach od wyborów. Nowy premier uczestniczył w debacie w parlamencie dotyczącej priorytetów rządu i przyszłych wydatków. Posłowie opozycji wyszli wtedy z sali na znak protestu, bo rząd flamandzki odmówił podania danych z projektu budżetu. Ku zdziwieniu wielu, premier Flandrii nie wydawał się być szczególnie zainteresowany dyskusją, bo grał w gry dla dzieci na telefonie. Początkowo Jan Jambon próbował się tłumaczyć, że czekał na ważną wiadomość, ale później, kiedy pojawiło się nagranie wideo, przyznał, że grał w gry. Podkreślał jednak, że to nie powinno przekreślić pracy, którą wykonał w ostatnim czasie, budując koalicję i doprowadzając do powstania nowego rządu Flandrii. Władze miejskie Madrytu podjęły decyzję o likwidacji tysięcy żyjących na ulicach hiszpańskiej stolicy papug z gatunku mnicha. Zdaniem przedstawicieli ratusza ptaki te naruszają różnorodność biologiczną i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Chodzi o 12 tysięcy papug. Ich likwidacja stała się koniecznością ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, głównie z powodu spadających gniazd, a także szybko malejącej populacji mniejszych ptaków, takich jak wróble. Pierwsze zielono-białe papugi pojawiły się w Madrycie na początku lat 80., sprowadzane z Ameryki Południowej, głównie Argentyny. Z biegiem czasu przestały być domowymi pupilami i zaczęły zamieszkiwać na ulicach miasta.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.